Halleluja. Halleluja. Nikt inny jak Jezus Chrystus ma właśnie taką moc, że możemy Mu ufać i nie musimy się bać. Amen. To, co śpiewamy, powinno pokrywać się z tym, co w naszym duchu odczuwamy. Jest tak, bracia i siostry? Zawsze pamiętajmy o tym, aby nie wpadać w rytuł, w taki przyzwyczajenia tego, że coś odśpiewujemy, ale niech to będzie pokrywało się z tym, co jest w naszym sercu. I jeśli ufamy Jezusowi, tak jak śpiewaliśmy, nie musimy się lękać, nie musimy się bać. I tematem dzisiejszego rozważania jest słowo z Rzymian 8:15. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w strachu, lecz, powiedzmy razem, lecz ducha synostwa. Amen. To jest ta różnica, którą Bóg czyni. I dowiadujemy się z Biblii, że można żyć w zastraszeniu, można żyć w strachu i to sprawia duch niewoli. Wnioskujemy to z tego słowa, które czytamy, nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, by ponownie, by wrócić, żeby ponownie wrócić i żyć w strachu czy w zastraszeniu, lecz Bóg dla nas coś innego przygotował, dla nas coś innego ofiarował, a mianowicie duch synostwa, w którym możemy mówić tatusiu ojcze. Amen. I Słowo Boże mówi, że nie otrzymaliśmy od Boga i nie wzięliśmy od Boga nic takiego, co powinno nas straszyć, lęk, obawy, te negatywne rzeczy w nas wywoływać. W drugim Tymoteusza, to co wszyscy dobrze znamy, pierwszy rozdział od 6 do 7, jest również ta zachęta, ona jest adresowana do młodego Tymoteusza, ale Słowo Boże, gdy przyjmujemy do osobistego życia, ono również ma moc nie wrócić puste, ale wydać owoc w naszym życiu. I tam apostoł Paweł mówi, Bóg nie dał ci ducha strachu ani lęku, lecz ducha trojaczki, pamiętajmy, mocy, miłości i zdrowego myślenia. To pochodzi od Boga. I Bóg wyraźnie stawia różnicę, abyśmy umieli rozpoznać w duchu synostwa, w duchu usynowienia, jak to tłumaczenie mówi, jak się sprawy mają. A będziemy dzisiaj temu się przyglądać, jak do tego podejść, jak ten temat ugryźć, jak to rozpoznać, jak zauważyć, gdy w naszym życiu coś się zaczyna dziać. Ale już na samym początku apostoł Paweł udziela ważnej wskazówki dla młodego Tymoteusza. Mówi tak, z tego powodu, że zauważyłem, inaczej mówiąc, że coś zaczyna cię, jakiś lęk, jakiś strach, jakaś obawa ogarniać, to z tego powodu, drogi bracie Tymoteuszu, drogi sługo Boży, przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Bracia i siostry, rozniecajmy, rozpalajmy dar łaski Bożej w naszym życiu. Amen. Jak to jest ważne, abyśmy rozniecali dar łaski Bożej w naszym życiu. Bożą mi, czym jest dar, łaska Boża w naszym życiu? Dar łaski Bożej. To jest cały pakiet tego wszystkiego, co Bóg dla naszego życia przygotował. Abyśmy my o tym pamiętali i to rozniecali, rozpalali, mówi inne tłumaczenie, rozpal na nowo dar łaski. Być może coś zaczęło się wygasać, tli się i sprawia to, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, jesteśmy już ponad rok czasu, a sprzyja temu, że dzisiaj rozprzestrzenia się ta pandemia strachu, lęku, obaw. Jesteśmy w dużej mierze bombardowani tym wszystkim, co nas otacza. Aby nas wziąć w pewnym sensie w niewolę, nasz umysł, naszego wewnętrznego człowieka, abyśmy bali się, abyśmy byli pełni lęku, pełni obaw. I ten strach, na samym początku chcę to zaznaczyć, ten strach, ten lęk, który jest teraz, wiecie, o czym mówię, co mam na myśli, on jest patologiczny, on jest toksyczny, on jest tym, który hamuje nasz rozwój duchowy i zahamowuje nasz potencjał, który Bóg do naszego życia włożył. Amen? Pamiętajmy o tym, dlatego Tymoteusz musiał od apostoła Pawła usłyszeć, że możesz być w takim kryzysie, on był w kryzysie osobistym i ten duch strachu rozprzestrzeniał się powoli w jego wnętrzu, w jego sposobie myślenia, w sposobie mówienia, w postępowaniu, dlatego zareagował i mówi: przypomnij sobie i rozpal na nowo. Roznieć, rozpal na nowo ten dar łaski i przypominam ci, że duch strachu nie pochodzi od Boga. I dzisiejszym tematem jest właśnie to, abyśmy umieli rozpoznać to, gdy przychodzi duch strachu, lęku, obaw. Możesz to w różny sposób definiować, ujmować, ale gdy to przychodzi, abyś odpowiednią postawę zachował. My jako ludzie mamy tendencję do tego, gdy przychodzi strach, mamy skłonności, aby chować się w swoich jaskiniach. Nazwałem to w ten sposób. I przyjrzymy się dzisiaj kilku historiom, która mówi w Biblii o jaskiniach i co z tym się wiąże. Jaskinia w Biblii jest często definiowana, jest obrazem swego rodzaju więzienia, odosobnienia, izolacji, czegoś negatywnego, co Biblia opisuje i jest kilka historii, które wyraźnie pokazują, gdy ludzie mają jakieś w swoim życiu wyzwania, problemy, trudności, przeciwności albo żyją kryzysie, tak jak my dzisiaj, który nas wszech i wobec otacza, można powiedzieć, mają tą tendencję, że uciekają do swoich, w cudzysłowie mówiąc, jaskiń. I pierwsza historia jest opisana w pierwszej Mojżeszowej, 19 rozdziale. Jest mowa o Locie, który musiał uciekać z Sodomy, z łaski Bożej. Bóg go zachowuje z całą swoją rodziną, uciekać z Sodomy może, ma tą Bożą łaskę, możliwość, dlatego że Bóg zniszczy Sodomę i po drodze Lot traci własną żonę, która się ogląda, znamy tą historię, staje się słupem soli, dlatego że nie posłuchała słowa Bożego, słowa Pana i pomimo tego obejrzała się wstecz i stała się słupem soli. To wszystko miało taki wpływ na Lota, że załamał się, że wydarzyło się coś w jego życiu, że trafił do zastępczego miasta, Soar ono się nazywa, i okazało się, że nawet w tym innym mieście, z którego Bóg go wyprowadził z Sodomy do Soar, czuł się tam niepewnie. I Biblia, jeden werset, 19:30, pierwsza Mojżeszowa, opisuje to w ten sposób. Potem wyszedł Lot z Soar i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. 19:30. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Inne tłumaczenie mówi, wolał mieszkać gdzie indziej, zamieszkał więc w jaskini on i dwie córki. Bardzo ciekawa historia. Wolał zamieszkać w jaskini on, jako jedyny ocalały ze swoimi dwoma córkami. I co nam to mówi? Będziemy dzisiaj Słowo Boże interpretować, co do nas mówi. Jak ważne jest, abyśmy wsłuchiwali się, co Słowo Boże mówi do mojego ducha, do mojego życia. Jeśli jesteś tym zainteresowany, miej w codziennym swoim życiu taką postawę. Co, Panie, chcesz powiedzieć, gdy masz studium Słowa Bożego? Gdy masz społeczność z Paniem, co chcesz mi powiedzieć? I co Słowo Boże nam chce tutaj powiedzieć? Wiesz, kiedy dopada nas strach jako ludzi, on z tego powodu, że się bał, schował się w jaskini Lot, i gdy dopada nas strach jako ludzi, to mamy naprawdę tą tendencję, aby uciekać w jaskinie, aby się izolować, aby się wycofywać, aby zostać nieraz w sobie samych, aby się zamykać w sobie. I strach, zgodzimy się wszyscy, jest zawsze złym doradcą. Strach ten taki negatywny, patologiczny, ten toksyczny, hamuje nasz potencjał, który Bóg nam daje. Czyni nas niepewnym. Wiara, Biblia mówi, jest pewnością. Strach jest odwrotnością. Czyni nas niepewnym. Blokuje nasze zdrowe myślenie. Paraliżuje, że nie możemy zdrowo myśleć. Przypomnijcie sobie, co Paweł mówi do młodego Tymoteusza. Bóg daje zdrowe myślenie, ale strach działa odwrotnie, blokuje zdrowe myślenie. Związuje i bierze w niewolę. Gdy Adam się przestraszył po tym, jak zgrzeszył, schował się w krzakach. Bóg przyszedł i mówi, gdzie jesteś, Adamie? I z tej historii dowiadujemy się, że strach zaprowadził Lota i jego córki do jaskini. I wiecie, życie w odizolowaniu, w strachu, zawsze ma negatywne efekty. Co się wydarzyło, w skrócie, gdy oni tam żyli, dwie córki i ojciec, Biblia mówi, że wtedy rzekła starsza do młodszej, ojciec nasz jest stary. Nie było wokół żadnego mężczyzny i one wpadły na pewien pomysł, upijmy naszego ojca i zachowajmy potomstwo. I tak zrobiła najpierw starsza, później młodsza, upiły swojego ojca i to wszystko działo się w tej jaskini, odizolowaniu. Tam, gdzie strach je zaprowadził, doszło do kazirodztwa i starsza urodziła syna i nazwała go Moab i z tego powstali Moabici, a młodsza urodziła i nazwała swojego syna Ben-Ami. I z tego powstali Amonici i oni byli odwiecznymi wrogami Izraela. Zawsze konsekwencją przebywania w jaskini, w odosobnieniu, gdy strach zaprowadza do jaskini, są zazwyczaj złe rzeczy, złe czyny. Podejmujemy złe decyzje. Rodzą się konflikty, rodzą się problemy. Dlatego, że strach działa tak, że zaciemnia nasze myślenie i jest zawsze pokarmem dla pesymizmu. Znacie ludzi, którzy ciągle pesymistycznie patrzą na życie? Znasz takich ludzi? Prawdopodobnie przebywają dużo w jaskiniach. Prawdopodobnie mało światła dziennego, ale często przebywają właśnie w jaskiniach. I strach, ktoś kiedyś powiedział, to jest wiara we wroga. Strach wierzy w wielkość przeciwnika, nie zauważa wielkości Boga. Pomimo wielkości Boga, gdy jesteś skoncentrowany na przeciwniku, na wrogu, to on pozwala ci, że zaczynasz przez strach wierzyć w to, co wrogie. Pomniejsza nasze zdolności spostrzegania. Ujmuje wielkości Boga. Jest kolebką negatywnych rzeczy. Gdy przebywamy w jaskini, w strachu, w odizolowaniu, tak się zaczyna życie toczyć. Krótko przypomnijcie sobie historię Goliata, a właściwie narodu izraelskiego. Krótka wzmianka. Gdy Biblia mówi, historia z 1 Samuela, 17 rozdział, 10, rzekł jeszcze Filistyńczyk, ten Goliat, że lży szeregi Boga żywego. I Biblia to mówi, opisuje to w ten sposób, gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, jednego człowieka, okej, o wymiarze 3-metrowym, ale jego słowa, gdy usłyszeli, upadli na duchu i bali się bardzo. Strach zmusza nas, abyśmy wierzyli wrogowi. Strach sprawia, że zaczyna się na przeciwniku koncentrować. Znamy 40 dni, 40 nocy to się działo. Zamiast patrzeć na wielkość Boga, zamiast patrzeć na sprawcę i dokończyciela wiary, strach daje alternatywę, aby słuchać Jego. I strach również, Biblia mówi, paraliżuje nasze powołanie, te talenty, które Bóg nam daje. Przypowieść o trzech sługach. Każdy dostał różną ilość talentów. 5, 3, 1. I pierwszych dwóch według woli Bożej obracali nimi, tymi talentami i w ten sposób pomnożyły się inne talenty. Ale ostatni, ten, który dostał jeden talent, możemy to przeczytać w Mateusza 25, jak też postudiować. Nie chcemy czytać wszystkich fragmentów z braku czasu, ale gdy dostał ten ostatni, ten jeden talent od Pana jako dar, pamiętajmy na początku, co Bóg mówi do młodego Tymoteusza, dar Boży, jaki został ci udzielony i dostaje sługa ten jeden dar Boży, jeden talent, mówi coś takiego. Bojąc się, wtedy odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Wiecie, co się zaczęło dziać? Ze strachu ukrył swój talent w jaskini. Strach spowodował, że nie posłuchał Słowa Bożego, które było tak proste do wykonania, ale strach zaprowadził i sprawił w nim to, że zaczął grzebać w ziemi i zakopał ten swój talent. I jak Bóg go ocenił, wiemy, znamy tą historię. Sługo zły i leniwy. Bracia i siostry, jak ważne jest, abyśmy o tym pamiętali, co nas nakręca, co nas motywuje, co nas inspiruje, co na nas wpływa. Gdy będziesz słuchał cały dzień, albo chociaż raz dziennie, wieczornych wiadomości, w tym okresie, w którym żyjemy, to strach z szerokimi drzwiami wejdzie do twojego umysłu i może się osiedlić w twoim wnętrzu. Zachowaj nas, Boże, od tego, aby nasze wnętrze było gościnnym pokojem dla ducha strachu. Amen. I jest taka historia, która jest również opisana, Księga Jozłego. 10 rozdział, 16 werset. Gdy Jozue zdobywa swoją armią ziemię i pokonuje 5 królów. I oni uciekają przed Jozue i Biblia mówi, 5 królów zbiegło i ukryło się w jaskini pod Makeda. Wpadli na dobry pomysł, widzą, że zostali pokonani, schowali się w jaskini przed Jozue i jego armią. I Jozue dowiaduje się o tym i w 18 wersecie czytamy, że daje rozkaz, mówi, zatoczcie wielkie kamienie przed wejściem do jaskini i postawcie przy niej mężów, aby ich pilnowali. Aby pilnowali tych 5 króli, którzy się schowali w jaskini w nadziei, że jakoś to dobrze się dla nich osobiście skończy. Jedną rzecz chciałbym, abyśmy zrozumieli. Miejsce ich kryjówki stało się miejscem ich więzienia. Gdy Jozue to usłyszał, powiedział, kamień duży, straż, tak żeby nie mogli wyjść. I wróg często, gdy zagoni nas w jakikolwiek sposób do jaskini, a to może być emocjonalna jaskinia, to może być taka izolacja nasza, nasz azyl, że się tak wyrażę, w którym z naszymi negatywnymi uczuciami, odczuciami, nastawieniem uciekamy, żeby czuć się dobrze. Ale ta jaskinia może negatywnie na nas wpływać i miejsce ich kryjówki stało się ich więzieniem. Nie mogli wyjść. Wiesz, jest zasada, że im dłużej znajdujesz się w jaskini, tym coraz bardziej staje się ona, ta jaskinia, twoim więzieniem. Weźmy sobie to do serca, abyśmy nie byli zwolennikami przebywania w jaskiniach. Wróg chce tego, abyśmy się izolowali, abyśmy się wycofywali, abyśmy ciągle wspominali złe rzeczy, abyśmy przebywali w naszych jaskiniach nieprzebaczenia, w naszych emocjonalnych sprawach, gdzie my jesteśmy w centrum, abyśmy żyli w takich klimatach. Wiecie, że można budować samemu mury i kraty własnego emocjonalnego więzienia. Kto mnie rozumie? Przeżywałeś już coś takiego? Możesz sam być budowniczym w negatywnym sensie. Biblia mówi, że mamy być budowniczymi Królestwa Bożego. Ale gdy strach, obawa, nieprzebaczenie, uprzedzenie, to wszystko, co jest toksyczne, co Bogu się nie podoba, to, co jest złe, zaprowadza nas do jaskini, to może się stać tak, że zacznie sam budować mury własnego emocjonalnego więzienia. Jeśli się koncentrujesz tylko na tym, co złe u ciebie samego lub u innych, to przegapisz to, co dobre w życiu. Dlatego Biblia mówi, skupcie się na Bogu. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Koncentruj się na tym, co najważniejsze. Szukaj Królestwa Bożego na pierwszym miejscu. Amen? Każdy z nas wyznacza priorytety swojego życia. Ty decydujesz, co jest na pierwszym miejscu w twoim życiu. Dlaczego? Bo Bóg dał nam wolną wolę. My możemy decydować, co jest istotne, a co jest mniej istotne. Co jest pierwszorangowe, a co jest drugorangowe. Ale za tym zawsze będą szły konsekwencje. Dlatego jeśli się koncentrujesz, masz skłonność, masz tendencję, że lubisz przebywać w jaskiniach, zaniechaj tego, bo możesz przegapić w swoim życiu to, co jest dobre. Wiecie, dzisiaj naukowcy są zgodni, że 80% naszych fizycznych, psychicznych, emocjonalnych chorób ma swoje korzenie w sferze myśli. Te tematy akurat mnie interesują. 80% ma swoje korzenie w sferze naszego myślenia, naszego nastawienia, to, co pielęgnujemy. Okazuje się, że jesteśmy takim, Gewächshaus, inkubator też Gewächshaus, jak się mówi po polsku? Szklarnia. Jesteśmy takimi szklarniami, w których może coś rosnąć. Nasze serce jest glebą, na której coś może rosnąć. Jesteś szklarnią, w której może coś rosnąć. I my decydujemy, co tutaj rośnie. Jeśli będziesz przyjmował zasiew Słowa Bożego, które jest niezaskazitelne, dobre, wyrośnie dobre rzeczy. Amen? Ale jeśli jesteś kolekcjonerem złych rzeczy, to w twojej szklarni, inkubatorze, może wykluć się coś złego. Dlatego nie pozwól na to. Pamiętaj, 80% mówią, nauka mówi, 80% wszystkich problemów wiąże się, ma swoje korzenie w sferze myśli. Wiecie, inna myśl, którą wyczytałem, że toksyczna, strachliwa myśl wytwarza w nas około 14 tysięcy różnych reakcji i procesów chemicznych w naszym organizmie. Gdy usłyszałem, mówię, hej, jak to się odbywa? Okazuje się, że gdy nasze myślenie nie jest odnowione, że nie odnawiamy się w duchu umysłu, do czego nas zachęca Słowo Boże, gdy pozwalamy, aby te toksyczne, strachliwe myśli mieszkały w nas. Biblia mówi, gniewajcie się, ale niechaj słońce nie zachodzi nad czym? Nad gniewem waszym. Ale okazuje się, że gdy słońce zajdzie, a gniew pozostaje i Biblia mówi, gniew mieszka w sercu głupca, to gniew jako nasienie może sprawić, że będziemy ogłupiali. Nieprzebaczenie może czynić spustoszenie w naszym życiu nie tylko duchowym, ale i fizycznym. Bracia i siostry, jak ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. I taka toksyczna myśl robi tyle procesów chemicznych, wytwarza w naszym organizmie. Wiecie, ADAC opublikowało, ADAC wiemy, ta żółci anieli, oni na to mówią. Tak oni mówią, ale dziękujemy Bogu za ADAC, już nieraz korzystałem z pomocy ich, ale ADAC opublikowało ciekawą statystykę, a mianowicie badali grupę kierowców. Ilu z was jest kierowcami, albo siostry i bracia oczywiście, nie wiem jak się odmienia kierowcę na żeński? Okej. Okay. Ale grupę kierowców badano i na tle ludzi, którzy byli abagloibisz, czyli po polsku przesądni? Nie. Zabobonni, tak. Zabobonni. Badali grupę tych zabobonnych i tych, którzy byli zdystansowani i wolni od tego. I okazało się, że kierowcy, którzy byli zabobonni, powodowali, zwłaszcza piątek 13, 30% więcej wypadków, aniżeli tych, którzy byli wolni od tego. Bracia i siostry, w myśl tego, co Job powiedział, 3,25 Joba, bo dopadło mnie to, przed czym drżałem, czego się bałem. Dosięgło to, co budziło mój lęk. Ilu z nas wie, że tak Job powiedział? To mi pokazuje, Słowo Boże mówi do mnie, jak mam się obchodzić z tym, co z zewnątrz próbuje do mojego wnętrza się dostać. Amen? Filtruj to. Badaj. Jezus powiedział, badajcie, jakiego ducha jesteście do swoich uczniów, nie do obcych. Do swoich uczniów. W jakim momencie? Bo oni byli podnieceni tym, wybaczcie, tak byli podpaleni tym, że oni głoszą słowo, przecież na rozkaz Jezusa, w pewnej wsi, a oni nie przyjmują Ewangelii i powiedzieli, mieli taki pomysł, Panie, pozwól spuścić ogień na tę wieś. Z tyłu głowy myśleli, według Starego Testamentu, bo przecież Eliasz też tak zrobił. Mieli podparte. I wtedy Jezus powiedział, baczcie, jakiego ducha jesteście. Syn Boży nie przyszedł po to, aby zatracać. Amen? Jak my musimy uważać, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, co próbuje się dostać do naszego wnętrza, do naszych myśli. Wróg zawsze będzie się włamywał, będzie pukał, będzie się dobijał i próbował wytrychami różnego rodzaju włamać się do naszego życia. I jeszcze na chwilę wróćmy do historii z Księgi Jozuego o tych pięciu królach, którzy byli na polecenie, rozkaz Jozuego uwięzieni w jaskini. Jozue mówi po jakimś czasie, gdy się już pokonał swoich wrogów innych, wraca do tej jaskini, gdzie byli tych pięciu królów uwięzionych, mówi do swoich żołnierzy, odsuńcie kamień i zabijcie tych królów, a ich zwłoki włóżcie do jaskini. Historia taka, wow, że ciarki przechodzą, straszna rzecz, ale tak się działo wtedy. I co to nam mówi? Co ta historia, ta opisana o tych pięciu królach, którzy się ukryli w jaskini, co nam mówi? Jeśli my nie opuścimy naszej jaskini, to ona może stać się naszym więzieniem, a po jakimś czasie może stać się naszym grobowcem albo mauzoleum. Znam tylko jednego gościa, który leży w mauzoleum. Nie wiem, może więcej, ale wiecie, co mam na myśli? To sprawia też fascynację u zwolenników, na przykład takiego Włodzimierza Ilicza. Bracia i siostry, nie pozwólmy sobie na to, aby dać się zamknąć w jaskini. Dlatego, że nieprzebaczenie, wrogość, złe nastawienie, to, co nas zamyka w takich jaskiniach, nie puszczę, nie przebaczę, nie zapomnę. To może stać się moim emocjonalnym więzieniem. Jaskinie są wewnętrzną izolacją. Ich ściany są pomalowane na kolor czarny zazwyczaj. Otwórzmy Psalm 142. Bardzo ciekawa historia. Zauważycie, że tylko pobieżnie niektóre historie omawiamy, ale Psalm 142, tam gdzie Dawid jaskinię nazywa więzieniem, nazywa po imieniu, tak jak to odczuwa, jak się czuje. I cały Psalm 142 jest zatytułowany Modlitwa o pomoc w udręce. Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa. Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam. Wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Gdy duch mój omdlewa we mnie, pamiętajmy, on siedzi, ucieka przed prześladowcą Saulem, siedzi w jaskini i cały czas modli się. Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją. Na drodze, którą chodzę, zastawili na mnie sidła. Patrzę na prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki. Nikt się nie troszczy o mnie. Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją. Tyś działem moim w krainie żyjących. Słuchaj uważnie błagania mego, bom bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo silniejsi ode mnie. I teraz wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Wiecie, w jaskini trudno jest wysławiać imię Pańskie. O tym Dawid mówi. Dlatego prosi, modli się. To jest ta dobra rzecz w cudzysłowie, którą w jaskini powinniśmy robić, gdy się tam znajdziemy na jakiś czas. Ona nie jest miejscem przeznaczenia dla nas, ale gdy się tam znajdziemy, bo miejmy tą postawę jak Dawid. On się po prostu modlił, wylewał swoje uczucia, wylewał swoje troski, wylewał swoje obawy przed Panem i modlił się. To jest ta dobra strona, gdy się znajdziesz w jaskini, którą możemy czynić. To, co Dawid robił w Psalmie 142, modląc się. W jaskini słabo słyszymy głos Pana. O tym Dawid również mówi. Historia Eliasza, pokrótce, pierwsza królewska, 19 rozdział, gdzie Eliasz jest po zwycięstwie na górze Karmel. Usłyszał pogróżki Izabel i czytamy w 19:3, zląkł się. I co? I trafia do jaskini, trafia do pieczary. Znowu widzimy pewien schemat, który towarzyszy temu, gdy duch strachu przychodzi, gdy się zaczynamy bać, mamy skłonności, tendencje i nawet Eliasz, mąż Boży, zląkł się pogróżek Izabel, które były bezpodstawne, zląkł się i trafia do pieczary. 19:9 jest napisane. Wiecie, co Bóg robi? Znamy tą historię. Pyta, co tu robisz, Eliaszu? I Eliasz, jak Bóg mówi, odpowiada. Zaczyna się tłumaczyć, opowiada o swoich zasługach i tak dalej. I Bóg mu przerywa w pewnym momencie i mówi do niego, wyjdź i staj na tej skale. Bracia i siostry, skałą jest nasz Jezus Chrystus. Amen. Być może musisz dziś podjąć ten krok, próbę, w której Pan będzie Cię zawsze wspierał i powinieneś wyjść z jaskini, do której być może trafiłeś nie z własnej woli. Wiesz, kiedy Bóg przemówił do Eliasza, kiedy pozwolił mu się wygadać, że się tak powiem, pozwolił mu powiedzieć o tym wszystkim, ale drugi raz zapytał, co tu robisz, Eliaszu, ale kiedy Bóg przemówił, wyjdź, stań na skalę, wtedy, Biblia mówi, a gdy wyszedł z pieczary, wtedy doszło go słowo Pana, nie wcześniej. U Dawida tak było? U innych tych, którzy mieli przygodę z jaskiniami. Tak było. A gdy wyszedł z pieczary, gdy wyszedł z tej swojej jaskini, wtedy doszło go słowa Pana. Powołanie przychodzi, gdy wychodzisz z jaskini. Wyraźniej słyszysz głos Pana. Wyraźniej słyszysz Jego prowadzenie. I Bóg mówi do niego, idź namaść dwóch królów i Elizeusza na proroka. Bóg jeszcze nie skończył z Eliaszem. My czasami myślimy, że się wszystko kończy, gdy jesteśmy w jaskini. Już wywiesiliśmy kolejną białą flagę. Rzuciliśmy już kilka ręczników, ale nadal jesteśmy w jaskini. Bóg chce, abyśmy, Biblia mówi, wstań, a zajaśnieje ci Chrystus. Amen? Abyś się podniósł, abyś się zmotywował, abyś dał z siebie to wszystko, bez tego, co pospolite. Abyś na nowo rozniecił Boży dar, który Bóg włożył do twojego życia, jeśli trafiłeś do takiej jaskini, jeśli ona trzyma cię gdzieś w jakichś rydzach. Bóg dał mu łaskę, że mógł dalej usługiwać Eliasz i uczynić to, co, z czym go posłał. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Często się pytamy, w jaki sposób, Panie, jak się podnieść? Rzymian 8:11. Jak, co ma mnie zmotywować, abym wstał, abym duchowo, że tak powiem, podniósł się? Jest obietnica, którą często do swojego życia, do mojego ducha zasiewa. 8:11, Rzymian. To jest obietnica, którą powinniśmy zasiewać do naszego życia. Powinniśmy nosić ją głęboko w naszym sercu. Powinniśmy ją podlewać, a Bóg przychodzi i daje wzrost. A mianowicie, a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Amen. Bracia i siostry, nie możesz sam się reanimować duchowo. Nie możesz sam siebie nakręcić, nawet jak 3 Red Bulle i espresso wypijesz. Będzie nasze ciało pobudzone. Ale Bogu zależy na tym i mówi, jeśli duch tego, który Jezusa zbudził z martwych. Wiecie, za chwilę dojdziemy do tego, chociaż może nie zdążymy, ale za chwilę dojdziemy do tego, że Duch Boży wzbudził Chrystusa z martwych. I On ma moc ożywić i nasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który w nas mieszka. Dlatego nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Wybaw mnie, Panie, od prześladowców moich. Psalm jeszcze 142, Dawid mówi, wybaw mnie od prześladowców moich. Będąc w jaskini, modli się, wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywiedź mnie z więzienia. Być może jest coś w twoim życiu, co jest silniejsze od ciebie. Dawid był szczery, mówi, wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Być może jest coś, co jest silniejsze w twoim życiu. Próbowałeś kilka razy, nie udało się. Cały czas trzyma cię to w rydzlach. Cały czas trzyma cię to w jakimś sensie związani. Pozostajesz cały czas w granicach tej jaskini. Ty sam wiesz, że Bóg ma moc z tego wszystkiego cię wyprowadzić. Amen? Bo moc Ducha Świętego ożywi i nasze śmiertelne ciała. Być może jest to lęk przed ludźmi. Biblia mówi, lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Jeśli się boisz ludzi, Biblia mówi, to wtedy są zastawiane sidła na twojej drodze. Ale jest recepta, jest odpowiedź, jest antidotum tego. Lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Nie pozwól, aby lęk przed ludźmi zaprowadził cię do jaskini. Abyś był na komando ludzi. To jest duch faryzeuszowski, faryzeuszy, którzy dużo czynili pod ludzi. Bądźmy ludźmi wolnymi, bo do wolności jesteśmy powołani. Amen? Wolnymi bądźmy, dlatego że Syn prawdziwie nas wyswobodził, Jezus Chrystus. On sam mówi, że jest zmartwychwstaniem i żywotem. Kto wierzy we mnie, Jezus powiedział, choćby i umarł, żyć będzie. Dlatego sam Jezus nie pozostał w jaskini. Kamień został odwalony, zmartwychwstał. I my mamy udział w tym, bracia i siostry. Nie pozostawajmy w tym emocjonalnym więzieniu. Nie pozostawajmy zakuci w dybach, w kajdanach różnego rodzaju. Pozwólmy, aby Pan do naszego życia wkraczał, aby miłość, która ma moc, Biblia mówi, usunąć wszelki strach. W miłości nie ma strachu, wszak doskonała miłość usuwa strach, gdyż bojaźń drży przed karą. Co to oznacza? Że strach lubi przyjść tam, gdzie nie ma miłości. W miłości nie ma strachu. Gdy kochasz Pana, Jego miłość jest wlewana do twojego serca, nie musisz się bać. Amen. Chciałbym w tym miejscu już zakończyć i chciałbym, abyśmy na chwilę wzięli sobie czas przed Panem.